Znak z Fatimy. Przygotowanie do setnej rocznicy objawień Matki Bożej.
Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą kolejną wspaniałą audycję o Matce Bożej, przygotowującej przede wszystkim do setnej rocznicy objawień, które będziemy przeżywać już za kilka miesięcy, bo dokładnie 13 maja bieżącego roku. Nasze audycje przygotowują nas do tego niezwykłego wydarzenia i wierzę głęboko, że każdy z nas, który w tym momencie nas słucha, kto słuchał wcześniejszych audycji, jeszcze raz przypomina sobie te niezwykłe wydarzenia dotyczące właśnie tego wszystkiego, co Maryja dokonuje właśnie w historii zbawienia, w historii Kościoła. Wiemy dobrze, że Matka Boża te wszystkie sprawy dokonuje tylko zgodnie z wolą swojego Syna Jezusa Chrystusa. Bo bez zgody Pana Jezusa na pewno by takich cudów, tych zjawisk, samej obecności Matki Bożej, te sprawy by były w ogóle niemożliwe. Dlatego rozpoczynamy kolejną naszą audycję, pierwszą audycję nowego roku 2017. Dlatego zaznaczyłem wcześniej, że ten czas coraz bliżej. Ta niezwykła setna rocznica jest coraz bliżej. Będziemy inaczej spoglądać właśnie na wszelkie sprawy, wydarzenia, cuda, które dokonały się w 1917 roku właśnie w Fatimie. Pośród ludzi, pośród dzieci fatimskich, ale przede wszystkim wobec samej osoby Matki Bożej. Spoglądaliśmy w ostatnim czasie w naszych audycjach maryjnych przede wszystkim na to wszystko, co dokonało się w październiku, 13 października, dokładnie 1917 roku. Także spoglądaliśmy przez pryzmat modlitwy, tego wszystkiego, do czego Maryja zachęca dzisiaj współczesnego człowieka. A miesiąc temu, po świętach Bożego Narodzenia, spojrzeliśmy przede wszystkim też na życie świętego Jana Pawła II. Na to wszystko, co dokonało się w jego życiu. Jego świadectwo, jego głębokie zaufanie wobec właśnie Maryi. I przede wszystkim w tej pierwszej części starego roku przypomnieliśmy sobie to wszystko, co dokonało się od samego pontyfikatu Jana Pawła II, to niezwykłe zawierzenie siebie, całego Kościoła Świętego, świata niepokalanemu sercu Maryi. Spojrzeliśmy również na świadectwo dzieci fatimskich, ale także na to wszystko, co dokonało się konkretnie w życiu Jana Pawła II. Mam tu na myśli oczywiście te smutne wydarzenia, kiedy ktoś pragnął zabić papieża poprzez właśnie postrzał, gdzie też sam zaznaczał dalej w homiliach, w różnych rozważaniach, że to dzięki właśnie Matce Bożej został ocalony. Mógł dalej prowadzić właśnie cały Kościół Święty. I dalej właśnie to, co dokonało się również w naszej ojczyźnie, w 10. rocznicę tego niezwykłego wydarzenia, które miało miejsce w życiu świętego Jana Pawła II.
Maryjo, ziemio obiecana, moich tęsknot, Judy dwojująca, daj mi odwagę miłości. Maryjo, ziemio obiecana, moich tęsknot, Judy dwojująca, daj mi odwagę miłości. Maryjo, ziemio obiecana, moich tęsknot, Judy dwojująca, daj mi odwagę miłości. Amen. Chcę pogodzić się ze sobą.
Dzisiaj, drodzy Państwo, jak już wspomniałem przed momentem, rozpoczynamy naszą kolejną audycję, jak gdyby ciąg dalszy, świadectwa świętego Jana Pawła II. Dlatego dzisiaj też spojrzymy też w skrócie na niektóre rzeczy, które warto przypomnieć sobie. To wszystko, co działo się konkretnie i do czego za życia zachęca nas przede wszystkim nasz rodak, papież Jan Paweł II. Dlatego też na początku witam po raz kolejny panią Anię, która chciała jeszcze z nami zrealizować tą drugą część tej naszej wspólnej audycji maryjnej, bo myślę, że też jest to bardzo ważne, żeby poprzez swoją obecność w naszym studio, poprzez właśnie to świadectwo, przedstawienie tych kilku zdań, to wszystko ma bardzo wielkie znaczenie. Przede wszystkim w życiu chrześcijanina, który kocha Maryję, który kocha Jezusa, który właśnie dzięki nim przybliża się nieustannie do samego Pana Boga, ale przede wszystkim z wielką taką nadzieją, odwagą realizuje swoje codzienne życie związane właśnie z konkretnym powołaniem. Więc bardzo serdecznie witam panią Anię, wszystkich naszych radiosłuchaczy i zapraszam na tych kilka wspaniałych chwil, minut, aby spędzić i w ten sposób na nowo powierzać swoje życie Matce Bożej. Dlatego nie przedłużając, idąc dalej tą myślą Ojca Świętego Jana Pawła II, warto spojrzeć na 1 października 1997 roku, kiedy to właśnie Ojciec Święty skierował list do biskupa diecezji Leria z okazji 80. rocznicy Cudu Słońca, który dokonał się na oczach ludzi, wielu tysięcy ludzi, którzy właśnie oczekiwali na przybycie Matki Bożej, które miało miejsce 13 października 1917 roku.
Właśnie jak już ksiądz wspomniał w poprzedniej audycji, przykład praktykowania pierwszych sobot miesiąca przez Jana Pawła II mogliśmy obserwować na własne oczy przy okazji konsekracji sanktuarium na Krzeptówkach. Ojciec Święty nieustannie nosił w sercu słowa Matki Bożej, rozważał je i czuł ich duchowe przynaglenie. Zawarł w jednym ze swych listów słowa przypominające znaki czasu obecne w XX wieku i na pewno Fatima jest z pewnością jednym z największych. Jest tak między innymi dlatego, że jej orędzie ujawnia wiele wydarzeń. Chodzi o takie znaki jak dwie wojny światowe, ale też gromadzenie się narodów i ludów naznaczone dialogiem i pokojem, kryzysy, odejścia i cierpienia wielu członków Kościoła, ale też odnowienie i silne poczucie solidarności i wzajemnej więzi w mistycznym ciele Chrystusa, odejście od Boga przez poszczególne jednostki i całe społeczeństwa, ale i wstępowanie ducha prawdy w serca i wspólnoty aż do ofiary i męczeństwa, by ocalić człowieka od jego samego. Fatimskie orędzie staje się światłem pozwalającym właściwie rozeznać znaki czasu i wybierać właściwe środki, by sprostać rodzącym się wyznaniom.
To jest właśnie ten list skierowany przez papieża Jana Pawła II do konkretnej diecezji, przypominający właśnie te niezwykłe, bo trzeba to podkreślić, niezwykłe wydarzenia, które miały miejsce na oczach tylu tysięcy wiernych. Ludzi, którzy też może zastanawiali się nad swoją wiarą, nad tym wszystkim, co na ich oczach się dokonuje. O tym już też wspominałem w pierwszej audycji, kiedy bardziej spojrzeliśmy na te podstawowe wydarzenia, które miały miejsce 13 października. I myślę, że warto właśnie przez pryzmat tych wydarzeń spoglądać na to wszystko, do czego dzisiaj Matka Boża każdego człowieka zachęca. Wiemy dobrze, że pośród tych wydarzeń byli właśnie ci naoczni świadkowie, wizjonerzy tych objawień, między innymi Franciszek, Jacynta. Wiemy, że dzieci fatimskie były beatyfikowane przez Ojca Świętego 13 maja 2000 roku i był to na pewno dla wielu ludzi oczekiwany wielki moment. Wielka radość z ogłoszenia nowych beatyfikowanych, czy obecność siostry Łucji, która przybyła fizycznie na uroczystość, i ta homilia Jana Pawła II. Słowa, jakie wówczas padły, nie pozostawiły żadnych wątpliwości, iż Jan Paweł II całym sercem pragnął przede wszystkim wypełnić apel Maryi. ale również, że to niebo właśnie jego wybrało do tej niezwykłej misji. Między innymi Jan Paweł II wspomniał o to następujące słowa. Tutaj, w Fatimie, gdzie zostały zapowiedziane czasy udręki, Matka Boża domagała się modlitwy i pokuty. A żeby je skrócić, pragnę dzisiaj podziękować niebu za siłę świadectwa, która się wyraziła w życiu tych wszystkich ludzi, świadków wiary XX wieku. I pragnę raz jeszcze wysławić dobroć Pana wobec mnie, kiedy po ciężkim cioście owego 13 maja 1981 roku zostałem ocalony od śmierci. Wyrażam moją wdzięczność także błogosławionej Hiacyncie za ofiary modlitwy złożone w intencji Ojca Świętego, którego wielkie cierpienia oglądała w swej wizji. Wysławiam Cię, Ojcze, że objawiłeś te rzeczy prostaczką. Pochwała Chrystusa przyjmuje dzisiaj uroczystą formę beatyfikacji pastuszków Franciszka i Hiacynty. Kościół chce przez ten obrzęd postawić na świecznikach te dwa płomyki, które Bóg zapalił, aby przyświecały ludzkości w jej ciemnym i niepokojnych godzinach. To właśnie między innymi, drodzy Państwo, słowa z homilii w czasie beatyfikacji, która miała miejsce 13 maja 2000 roku. I myślę, że warto o tej beatyfikacji i wierzę głęboko, że cały świat trwał w oczekiwaniu na ujawnienie też między innymi fatimskiego sekretu, który został też przekazany 26 czerwca 2000 roku. Ta trzecia część tajemnicy fatimskiej, co zostało zapowiedziane przez kardynała Sodano już w czasie beatyfikacji fatimskich pastuszków. Nie sprawdziły się żadne katastroficzne spekulacje czy przewidywania. Ale trzeba zaznaczyć, że treść sekretu była wielkim zaskoczeniem dla wszystkich szukających sensacji. No bo wystarczy spojrzeć na różne nasze sytuacje, wydarzenia. Zawsze się znajdą tacy ludzie, którzy szukają jakiejś sensacji. Szukają jakichś, brzydko to zabrzmi, plotek, które dalej są gdzieś w sposób nieprawdziwy, zakłamany, przekazywany innym. I też między innymi takie sytuacje pojawiały się w czasie oznajmienia właśnie trzeciej części tajemnicy fatimskiej. Kardynał jeszcze wtedy, Ratzinger, wówczas wyjaśniał, że w obrazie uciążliwego wchodzenia na szczyt góry można z pewnością dostrzec jednoczesne odwołanie do różnych papieży, którzy poczynając od Piusa X, aż do obecnego papieża mieli udział w cierpieniach swojego stulecia i starali się iść przez nie drogą wiodącą ku krzyżowi. W wizji również papież zostaje zabity na drodze męczenników. Czyż Ojciec Święty, kiedy po zamachu właśnie 13 maja 1981 roku polecił przynieść sobie tekst trzeciej tajemnicy, mógł nie rozpoznać w nim własnego przeznaczenia. Tamtego dnia znalazł się bardzo bliski granicy swojej śmierci. I może właśnie, Pani Aniu, warto o tym jeszcze raz przypomnieć, czy rzeczywiście ten zamach, to wszystko, co dokonało się w życiu świętego Jana Pawła II, czy to można też właśnie odnieść do tej wizji, do tej trzeciej też tajemnicy fatimskiej.
Maryjo, oddana Panu w zaufaniu bez końca, służebnico pokorna, uznająca Jezusa całym sercem swym, całym sercem swym.
Zamach na Jana Pawła II i ujawnienie tajemnicy fatimskiej przyczyniły się do tego, że świat mógł usłyszeć pełne nadziei słowa. Fakt, iż macierzyńska dłoń zmieniła bieg śmiercionośnego pocisku, jest tylko jeszcze jednym dowodem na to, że wiara i modlitwa to potężne siły, które mogą oddziaływać na historię i że ostatecznie modlitwa i wiara okazują się potężniejsze.
No właśnie, i idąc tą myślą, możemy też nie dziwić się, że dobre pół roku później Jan Paweł II 8 października tego samego roku zawierza właśnie cały Kościół Święty Matce Bożej. Wiemy dobrze, że trwał wtedy rok jubileuszowy i na prośbę też Ojca Świętego figura Matki Bożej Fatimskiej zostaje sprowadzona na niedzielę 8 października na mszę świętą, związaną też z jubileuszem biskupów. Jan Paweł II mówił wtedy: ufni w jej macierzyńską opiekę, na zakończenie jutrzejszej liturgii eucharystycznej odmówimy kolegialnie akt zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi. Trzeba też zaznaczyć, że nieprzypadkowo akt oddania Matce Bożej nowego tysiąclecia Jan Paweł II związał właśnie z Eucharystią. Przecież jest ona miejscem najpełniejszej obecności Boga w świecie. Tam, gdzie sprawuje się Eucharystię, tam też niebo spotyka się z ziemią. A nasze wszystkie modlitwy, drodzy Państwo, zanoszone do Boga, są w szczególny sposób wysłuchiwane. Może właśnie dlatego najważniejszym elementem nabożeństwa pierwszych sobót jest właśnie Eucharystia. Jest właśnie msza święta. A trzeba zaznaczyć tutaj, że sama Matka Boża nazwała je komunią świętą, wynagradzającą w pierwsze soboty. Dlatego też, Pani Aniu, warto tutaj zaznaczyć, wspomnieć o liście, który został skierowany do świętej Łucji. Powiem już, że miało to miejsce 11 lutego 2005 roku. Jaka między innymi była treść zawarta właśnie w tych krótkich słowach kierowana do Łucji?
W dniu 11 lutego, kiedy przypadał akurat 13 Międzynarodowy Dzień Chorego, Jan Paweł II napisał list do siostry Łucji, którym życzył, by przeżywała chwilę cierpienia i ofiary w duchu Paschy, czyli przejścia. Siostra Łucja zmarła w dniu 13 maja 2005 roku. Była godzina 17:25, czas, w którym miał miejsce zamach na Jana Pawła II w 1981 roku.
To wydarzenie, które na pewno też w jakiś sposób wstrząsnęło światem, wstrząsnęło chrześcijanami, tymi, którzy w jakiś sposób bardzo mocno pokładali nadzieję i właśnie w wizjonerach i w tych wszystkich wydarzeniach związanych z Matką Bożą. I myślę, że trzeba, jeśli chodzi oczywiście o świadectwo świętego Jana Pawła II, trzeba również spojrzeć na to wszystko, co wydarzyło się 2 kwietnia 2005 roku, czyli ten dzień przejścia do domu Ojca. Ten dzień to była pierwsza oczywiście sobota miesiąca. Od momentu zrozumienia roli fatimskiego orędzia w dniu zamachu w 1981 roku, pierwsza sobota stała się też umiłowanym dniem papieża. Od tamtego czasu Jan Paweł II mógł powtarzać za siostrą Łucją: co do mnie, muszę wyznać, że nigdy nie czułem się tak szczęśliwy jak wtedy, gdy przychodzi pierwsza sobota. Może dlatego, że wówczas wypełniało się jego oddanie do końca Maryi. Papież, przecież siostra Łucja pisała: czy nie jest prawdą, że największym naszym szczęściem jest być całym dla Jezusa, całym też dla Maryi, kochać drugiego człowieka wyłącznie i bezwarunkowo? Dlatego myślę, że ta pierwsza sobota i dla każdego człowieka w jakiś sposób jest bardzo ważna. I myślę, że warto z tego pięknego czasu również korzystać w swojej codzienności. Też każda pierwsza sobota była jednocześnie okazją dla papieża do zastanowienia się nad tym, co jeszcze może uczynić, aby rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi. Święty Jan Paweł dobrze wiedział, że jest to ostatnie niewypełnione żądanie Matki Bożej Fatimskiej, że ciąży na nim jeszcze jedno posłannictwo. Przecież Matka Boża powiedziała Fatimie o jego zadaniu. Poświęciła Rosję i upowszechniła nabożeństwo pierwszych sobót. Ta pierwsza prośba Maryi została wypełniona w 1984 roku. Droga pozostawała wciąż nie w pełni podjęta. Jan Paweł II próbował mówić o tym nabożeństwie, posługując się w życiu wieloma też znakami, także znakiem własnego cierpienia. Ale to wszystko jeszcze nie wystarczało. Przemówiła dopiero śmierć i u wielu zrodziła pytanie: co to takiego pierwsza sobota? No właśnie, Pani Aniu, w kilku słowach, znaczenie tej pierwszej soboty, tych słów, można powiedzieć ostatnich słów Ojca Świętego Jana Pawła II.
Właśnie dla Jana Pawła II każda pierwsza sobota była dniem szczęśliwym, dniem bycia dla całym, dla Jezusa i Jego Matki. Być może dzień 2 kwietnia 2005 roku przejdzie do historii jako najważniejsza pierwsza sobota w dziejach świata. Była to ostatnia pierwsza sobota Jana Pawła II na ziemi. Znakiem opatrzności jest bez wątpienia to, że Ojciec Święty mimo trwającej agonii zdołał spełnić wszystkie warunki tego nabożeństwa, przechodząc do domu Ojca.
No właśnie, konający papież, nasz rodak do samego końca trwał na modlitwie. Do samego końca zawierzał to wszystko niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. Dlatego myślę, że każdy z nas w swoim życiu, w swojej codzienności może spróbować. Może przecież korzystać z tego wszystkiego, co pozostawiła nam Matka Boża. I myślę, nie wiem, czy Pani Ania już korzystała z takiego daru pierwszych sobot miesiąca, ale warto chociaż raz tą wielką tajemnicę tego światła, tego nabożeństwa, tego wszystkiego, do czego również i Pan Jezus nas zachęca, błogosławiąc nam przede wszystkim, warto właśnie z tego daru Matki Bożej w swoim życiu wielokrotnie korzystać. No dobrze, i może na zakończenie wiemy, że trwa ta wielka nowenna przygotowująca nas do setnej rocznicy objawień Matki Bożej. Została ona rozpoczęta 13 maja 2009 roku. Stało się to, aby wypełnić przede wszystkim ten duchowy testament Jana Pawła II. Z Polski Fatimy popłynęło w świat zaproszenie przede wszystkim do serc kochających Maryję, by zjednoczyć siły we wspólnym działaniu dla Maryi, by wypełnić jej prośby skierowane także do świata w Fatimie. Dlatego patronem tej wielkiej nowenny fatimskiej, obok oczywiście Matki Najświętszej, święty Jan Paweł II, ucząc się od niego, możemy przyczynić się do ratowania świata przed złem niosącym śmierć i wypełnić pragnienia Pana Jezusa, by Maryja była bardziej znana i miłowana. I może na zakończenie, Pani Aniu, tak w kilku słowach, by Pani mogła powiedzieć, w jaki sposób i Pani czci Maryję właśnie w swojej codzienności.
Dla mnie Maryja w życiu jest bardzo ważna. W jakiś sposób tutaj też staram się chociażby codziennie tą dziesiątkę różańca odmówić, czcząc jednocześnie również Matkę Bożą. Oczywiście tutaj te pierwsze soboty miesiąca nie są mi obce. Jak najbardziej staram się również z tego daru korzystać w swoim życiu i rzeczywiście tą obecność, opiekę Matki Bożej czuć każdego dnia.
Myślę, że tym akcentem też zakończymy i w ten sposób, wsłuchując się w to świadectwo świętego Jana Pawła II, warto na nowo spojrzeć właśnie na Matkę Bożą, na Maryję, która cały czas zachęca nas do tego, abyśmy właśnie szli za nią, za jej słowem, w ten sposób przybliżali się nieustannie do Jezusa Chrystusa. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Ani za to, że poświęciła Pani swój czas, aby właśnie pomóc w realizacji tego naszego spotkania poświęcającego właśnie i to wielkie bezpośrednie przygotowanie do setnej rocznicy objawi Matki Bożej. A ja Państwa zapraszam za miesiąc na naszą kolejną audycję. To już będzie audycja w miesiącu lutym, która jeszcze bardziej przybliża nas do tych niezwykłych wydarzeń, które będziemy przeżywać właśnie w maju 13 bieżącego roku, czyli tą niezwykłą setną rocznicę objawi Matki Bożej. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam za miesiąc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.